W Radiu Szczecin kilkakrotnie miałem okazję rozmawiać z biskupem Kruszułowiczem już świętej pamięci. Zapraszam na fragmenty dwóch rozmów. Pierwsza z 2010 roku, kiedy przeżywał jubileuszem 50-lecia kapłaństwa i 20-lecia sakry biskupiej.
Gdzieś w ostatnich klasach szkoły podstawowej, a wówczas mieszkaliśmy już na Suwalszczyźnie, nie na Kresach Wschodnich, przedwojennych, czyli koło Wołkowiska, tam gdzie się urodziłem, w pobliżu Niemna. Wiadomo, że powołanie to przeważnie dosyć długi proces. Bywają podobno takie gwałtowne natchnienia, że ktoś nagle podejmuje decyzję, zwłaszcza u ludzi nawracających się. Natomiast w moim wypadku trwało to dosyć długo w rodzinie. Rodzina miała wpływ w tym znaczeniu, że była rodziną katolicką, religijną i dlatego pewnie powstała ta myśl, aby zostać księdzem, jak się to wtedy mówiło, i także, żeby wybór padł na to, żeby wstąpić do jakiegoś zakonu. Skończyło się na tym, że zwróciłem się z pismem do Niepokalanowa, do Franciszkanów. Znalazłem się w niższym seminarium 1 września 1949 roku.
A dlaczego zdecydował się ksiądz na seminarium zakonne, a nie diecezjalne?
Byłaby nie taka trochę atmosfera w rodzinie. Moja mama była w trzecim zakonie franciszkańskim, jak się to wówczas mówiło, nawet odpowiadała za formację osób w trzecim zakonie. Poza tym miałem krewnych, trochę dalszych właśnie w tym zakonie. Nawet jeden z krewnych był przełożonym w Niepokalanowie gwardianem klasztoru po uwięzieniu ojca Maksymiliana Kolbego, więc po takim namyśle się zdecydowałem do Niepokalanowa. A na ile cośkolwiek wiedziałem o pracy zakonników, o misyjności, ta forma mi bardziej odpowiadała.
Święcenia kapłańskie, rok 1960, Łódź.
Tak, biskup Jan Mawrzyniec-Kulik, biskup pomocniczy, już nieżyjący, po studiach po filozofii w Łodzi, łagiewnikach i po teologii w naszym seminarium w Krakowie na Franciszkańskiej. Znalazł się na Uniwersytecie w Lublinie i w czasie pierwszego roku studiów na Wydziale Teologicznym nadeszły święcenia najpierw subdiakonatu, biskup pomocniczy krakowski w Krakowie Wojtyła, później diakonatu i święceń kapłańskich w Łodzi, w łagiewnikach w naszym klasztorze.
Była praca duszpasterska w Koszalinie, potem Niepokalanów, a potem już wyjazd za granicę.
Tak, nie zmieniałem zbyt często miejsca, ale rzeczywiście trochę tych miejsc zaliczyłem. Po Uniwersytecie Koszalin, katecheza młodzieży, oczywiście przy kościele, bo już nauczanie religii ze szkoły zostało usunięte przez władze Polski Ludowej. Następnie niezbyt długo byłem w Koszalinie. Jeszcze wróciłem na chwilę do Lublina, później w Warszawie 6 lat. W kurii prowincjalnej zakonu do spraw ekonomicznych, później 6 lat w Niepokalanowie jako przełożony. Były to lata bardzo ciekawe i przy tym angażujące i dosyć trudne, bo na początek od razu przypadła wielka uroczystość jak na warunki w powojennej Polsce i w ogóle w Polsce, mianowicie beatyfikacja ojca Maksymiliana Kolbego. To było wydarzenie porównywalne może z wizytami Ojca Świętego, jeżeli chodzi o pewne poruszenie w całym społeczeństwie polskim. Zresztą to już ten był czas, kiedy Polska Ludowa zaczynała myśleć o pewnym normowaniu swoich stosunków ze Stolicą Apostolską. I beatyfikacja gdyby do tego się jeszcze trochę przyczyniła, przyłożyła do tej sprawy. Od tego czasu zaczęli przyjeżdżać, przed beatyfikacją przyjeżdżał Cazaroli jako delegat Stolicy Apostolskiej, wówczas arcybiskup, później arcybiskup Podzi, a później już właściwie rozpoczęła się jakaś taka fala wizyt w Polsce różnych dostojników kościelnych, ale także i osób świeckich, wybitnych jakichś katolików, którzy mieli jakieś stanowiska, czy oznaczali się w kulturze, czy w polityce. I to tak jakoś się wszystko poskładało z tym 17 października 1971 roku. Także kardynał Wojtyła, arcybiskup krakowski, pierwszy raz złożył wizytę z własnej inicjatywy w Niepokalanowie we wrześniu 1971 roku. Później wygłosił bardzo ciekawe przemówienie podczas synodu biskupów w Rzymie w październiku 1971 roku. Później już te związki, wizyty księdza kardynała Wojtyły zaczęły się powtarzać, było ich chyba z 5 w Niepokalanowie.
Jak długo trwał pobyt księdza biskupa w Rzymie?
11 lat. I właśnie tam moja działalność jakoś się bardzo rozszerzyła, bo oprócz tych jak gdyby zwyczajnych obowiązków kapłańskich, W zakonie są one nieco inne niż w duszpasterstwie parafialnym. Mamy taki dosyć szeroki wachlarz spraw. Niemniej, oprócz tej zwyczajnej działalności, ja zacząłem się dosyć wcześnie interesować sytuacją kościoła w obozie komunistycznym, socjalistycznym, Związku Radzieckim, w państwach pozostających pod dominacją Związku Radzieckiego. Pierwsza moja wizyta na Białorusi w stronach rodzinnych miała miejsce w 1968 roku i wtedy z bliska poznałem te niezwykle trudne warunki kościoła w ogóle i pracy księży, którzy na ogół wszyscy przeszli przez więzienia, czy zaliczyli 5- czy 10-letni pobyt na Syberii, więc i właśnie taki kościół obumierający dzięki przemyślanej działalności państwa komunistycznego. Nie pozwalano na wyświęcanie nowych księży, biskupa nie było na Białorusi, seminarium było tylko w Rydze dostępne dla ewentualnych kandydatów spoza Litwy. Kowieńskie seminarium służyło jedynie dla obywateli Republiki Litewskiej. No więc na Białoruś, Ukraina wyglądała na to, że obumrą z powodu śmierci księży. Coraz tych księży było coraz mniej. I zacząłem się od wtedy interesować, zwłaszcza, że także na studiach, wprawdzie przed soborem, ale wybrałem już kierunek studiów, zająłem się prawosławiem rosyjskim w Lublinie w latach 59-65. To mi jakoś wszystko dobrze się układało. I gdy już znalazłem się w Rzymie jako zastępca przełożonego generalnego franciszkanów, zlecono mi szczególne zainteresowanie franciszkanami rozwiązanego zakonu w państwach komunistycznych, z wyjątkiem Polski, więc właśnie zacząłem się tym interesować, dla tej sprawy pracować, jak przedłużyć żywotność, istnienie zakonu w tych krajach, mianowicie w Czechosłowacji, na Węgrzech, w Rumunii, w Bułgarii, w Związku Radzieckim. I zacząłem nie tylko pomagać naszym zakonnikom, zakonowi, ale także, gdy zachodziła potrzeba, a zachodziły takie potrzeby, zajmowałem się też kościołem katolickim obrządku wschodniego, tak zwanym grecko-katolickim, obecnie się mówi także w Polsce ukraińsko-bizantyjskim, czy też księżmi diecezjalnymi. To mi zajęło dosyć dużo czasu i mi się wydaje, że ta działalność była bardzo pożyteczna.
W 90 roku przyjął ksiądz biskup sakrę biskupią z rąk Jana Pawła II.
Tak, właśnie już zakończyłem moje obowiązki w Kurii Generalnej Zakonów na Piazza Santi Apostoli w Rzymie. Jeszcze byłem wysłany przez sekretariat stanu na rozmowy wstępne z władzami Białorusi w czerwcu 1989 roku. Po powrocie zostałem wyższym przełożonym, czyli prowincjałem franciszkanów warszawskiej prowincji franciszkańskiej w Polsce i jesienią, pod koniec listopada, poprosił ksiądz prymas, ksiądz kardynał Glemp na rozmowę i właśnie przedstawił mi tę propozycję, aby podjąć się zadań biskupa pomocniczego w Szczecinie.
Czy jest to częste zjawisko, kiedy księża zakonni są wybierani właśnie na biskupów?
To zależy, w której części kościoła. W Europie jest to przynajmniej tutaj w naszej części Europy, w północy, jest trochę rzadziej. W Episkopacie Polskim w tej chwili czynnych, nawet żeby nie pomylić się, nie zdążę powiedzieć, pewnie gdzieś jest 4-5, znaczy nie emerytów, zakonników. Natomiast w krajach misyjnych oczywiście proporcje są inne. Niekiedy zakonników bywa w niektórych krajach więcej niż księży diecezjalnych. Ja myślę, że byłoby rzeczą pożyteczną, żeby więcej zakonników było w konferencji episkopatu, dlatego że wtedy Kościół jak gdyby jest bardziej uniwersalny, jak gdyby oddycha całą piersią, jeżeli chodzi o stronę hierarchiczną. Natomiast oczywiście są przyczyny różne, także kwestia pewnego przygotowania, pewnych zainteresowań, możliwości zajmowania się problemami i tak dalej, więc to już właśnie Stolica Apostolska się tym zajmuje, a w tych krajach, gdzie są także nuncjusze apostolscy, to też mają niemały wpływ na te nominacje, chociaż oczywiście zawsze jest sprawa dość oddolna.
Ten czas jubileuszów to też pewnie jakiś okres podsumowań co do tej pory. Czy ksiądz biskup coś zmieniłby w swoim życiu wcześniej, czy nie żałuje żadnych podjętych decyzji?
Mi się wydaje, że kierunek pracy, który podjąłem, tak jak narzucały okoliczności, jak to jakoś wynikało z moich studiów, zainteresowań, osobowości, był odpowiedni i sądzę, że udało się dosyć dużo osiągnąć w ramach Kościoła Polskiego i także właśnie dopomóc kościołom w sąsiednich krajach. Natomiast pewnie przy lepszej organizacji pracy, pewnie nie byłem, powiedzmy tak, dobrze zorganizowany w tej mojej pracy, także tu w diecezji, jeżeli chodzi o bezpośrednich współpracowników. Nie miałem takich zbyt dużych możliwości, więc sądzę, że można było znacznie więcej osiągnąć.
A druga rozmowa po przejściu na emeryturę w 2013 roku.
Księże biskupie, rozmawialiśmy 3 lata temu przy okazji okrągłych jubileuszy 20-lecia sakry biskupiej i 50-lecia kapłaństwa. Wtedy powiedział ksiądz biskup, zapytany o to, jak wygląda kwestia zakonników w konferencji episkopatu, mniej więcej takie słowa, że dobrze by było, aby więcej było zakonników w episkopacie, bo Kościół wtedy będzie bardziej uniwersalny i oddychać będzie całą piersią pod względem również hierarchii. Było dużym zaskoczeniem w tym roku, kiedy ten najważniejszy biskup też pochodził z zakonu?
Najważniejszy? Myślę, że w Kościele było jakieś także pod tym względem zaskoczenie, ponieważ dawno nie było na stolicy Piotrowej zakonnika. Dokonało się jakiś nawrót do tradycji, bo w wiekach przeszłych zdarzało się nawet nie tak rzadko, że był zakonnik biskupem Rzymu.
Czy to dobry znak?
Mi się wydaje, że wybór ten należy przyjąć z zadowoleniem. Nie tylko, że to jest wybór, że wierzymy, że Duch Święty kieruje Kościołem, jak to wynika z dziejów apostolskich, z listów apostolskich, początki Kościoła, tak zwany pierwszy sobór jerozolimski, takiej użył formuły, postanowiliśmy my i Duch Święty. Piotr mówi o apostołach i o tym spotkaniu, które otwierało ówczesny Kościół pierwotny na przyjęcie pogan. Skoro został dokonany ten wybór, to go przyjmujemy osobiście z dużą satysfakcją, chociaż nie była to znana mi osoba. Niemniej patrzę też na to w ten sposób, że ten wybór w obecnej sytuacji Kościoła, w dzisiejszym świecie, który mówimy, że się rozwija, a przynajmniej szybko dokonują się zmiany w tym dzisiejszym świecie, więc wybór człowieka z innego kontynentu, z innym doświadczeniem niż europejskie, ma korzenie europejskie, ale urodził się i wyrósł w tamtym klimacie. Mi się wydaje, że wniesie trochę inny sposób odczytywania tej samej Ewangelii, bo Ewangelia, Słowo Boże zawsze jest tak bogate w treść, że można czegoś nie dostrzec albo coś dostrzec, czego inni nie dostrzegli. I myślę, że w dzisiejszym świecie takie inne odczytanie Ewangelii da możliwość oddechu bardziej uniwersalnego w Kościele. Nie będzie, powiedzmy, jakiś duch rzymski, prawo rzymskie, pozostałości, jakiś duch feudalny, który był w Europie, nie będzie tak za bardzo się pojawiał w życiu Kościoła w sposobie rozwiązywania spraw kościelnych. Z nadzieją patrzę na ten pontyfikat.
Już mówi się o tak zwanym efekcie Franciszka właśnie, czy w ogóle są to zasadne takie słowa. Pojawia się coraz więcej ludzi na placu Świętego Piotra podczas modlitwy Anioł Pański, czy podczas audiencji generalnych. Papież mówi prostym, bardzo zrozumiałym językiem do mas. No właśnie, ale czy powinniśmy używać takiego stwierdzenia efekt Franciszka, czy być może mamy do czynienia z czymś bardziej poważnym i głębokim, jak na przykład wiosną w Kościele?
Pewnie, że to są zawsze sformułowania dziennikarskie, żeby uchwycić moment historyczny. Kościół jest według starego powiedzenia łacińskiego zawsze odżywający. Ecclesia semper reformanda est. Tę odnowę Kościoła przypisuje się temu zbiegowi, o którym przed chwilą powiedziałem. Działanie Ducha Świętego przy pomocy konkretnych osób, ludzi, którzy mają konkretne też dane naturalne, konkretną osobowość. I jest potrzebna, stale jest potrzebna odnowa w Kościele. I ona w ciągu wieków dokonywała się między innymi przy pomocy soborów powszechnych, Watykański II w 1962-65 wniósł spory oddech, spore jakby przewietrzenie w Kościele. Już wtedy zaczął się Kościół odrywać od mentalności tej, o której wspomniałem, europejskiej, takiej feudalnej, prawo rzymskie, powiedzmy pewna cywilizacja określona. A Kościół i Ewangelia są dla wszystkich cywilizacji i w związku z tym także obecny papież Franciszek, który nawiązał do postaci świętego Franciszka. Franciszek z Asyżu przyczynił się do odnowy Kościoła w wiekach średnich i to jego oddziaływanie stało się jakoś także uniwersalne. Ono trwa do dziś, to nie znaczy, że zamarło. Ponieważ Franciszek z Asyżu pragnął jak najdoskonalej upodobnić się do Jezusa Chrystusa, czyli zaczerpnąć ducha Ewangelii, odetchnąć duchem Ewangelii. Taka postawa jest uniwersalna, a kiedy ona będzie realizowana, im bardziej wiernie jest realizowana i z większym entuzjazmem, tym właśnie ten duch Ewangelii, to co pan chyba nazwał wiosną Kościoła, bardziej staje się czytelny.
A z drugiej strony pojawiają się komentarze niektórych publicystów, obserwatorów, że papież jakby podważa prymat Piotrowy, odchodzi od też pewnego przepychu w Watykanie. Jak to skomentować?
Przepych nie wiąże się z prymatem. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. Właśnie moje słowo feudalizm miało na myśli między innymi te właśnie formy. Już poprzedni papieże zaczęli odchodzić dosyć wyraźnie, ale bardzo spokojnie robił to Jan Paweł II. Zaprzestał pewnych zewnętrznych oznak godności czy posługi papieskiej, właściwych właśnie wiekom poprzednim, średnim w Europie. Zwłaszcza, że przyjmijmy, że do połowy XIX wieku papież miał władzę także świecką. Też ją ma teraz, ale to jest ta władza świecka obecna państwa kościelnego, jest właściwie tylko instrumentem autonomii i swobodniejszej działalności Kościoła. Nie jest uzależniony od polityki jakiegoś państwa czy jakiejś partii politycznej w którymś państwie. Chociaż żyjemy oczywiście w realiach politycznych, wszelkie mówienie, że Kościół powinien oddalić się od polityki, powinien się nie zajmować, to są marzenia i rojenia tych, którzy chcą mieć władzę totalitarną.
Ale na przykład takie sformułowania, że papież bardziej podkreśla tą władzę i prymat biskupa Rzymu, a nie biskupa całego Kościoła.
Jeszcze tego nie przestudiowałem, nie zauważyłem tego dokładnie, prawda, bo leżą całe stosy papierów na stole. Niestety zajmuję się przeszłością, a nie dniem dzisiejszym, ale ta sprawa także już się pojawiła w wypowiedziach Jana Pawła II. Nie chodzi mi o to, żeby wszystko odnosić do Jana Pawła II. Chodzi mi o rozwój myśli w Kościele i poczucie sytuacji Kościoła. Jan Paweł też powiedział, zwłaszcza pod kątem życia ekumenicznego, działalności ekumenicznej Kościoła, że trzeba na nowo rozważyć formę wykonywania prymatu przez papieża.
Papież jest jezuitą, no ale przyjął imię Franciszka, to chyba szczególnie bliskie właśnie księdzu biskupowi, jako że pochodzi ksiądz właśnie z tegoż zakonu franciszkanów.
Nawet zdziwiłem się, że przyjął to imię jezuita, dlatego że do naszego zakonu mają trochę pretensje o Klemensa XIV, który rozwiązał pod wpływem sił politycznych ówczesnej Europy, władców ówczesnej Europy, zakon jezuicki. Nie chciałbym oceniać Klemensa XIV, bo dużo właśnie pod wpływem pewnie tego wydarzenia, może nawet sami jezuici napisali niekorzystne zdań na temat Klemensa XIV. Być może, że mógł nie ulec ówczesnym władcom, ale słyszałem też od jezuitów, że to rozwiązanie nawet jakby pomogło w pewnym sensie odrodzeniu się, odnowieniu zakonu jezuitów. Natomiast jestem pełen podziwu także z tego powodu, że tak sobie swobodnie, nie tylko, że obrał imię Franciszka, ale także odniósł się do franciszkanizmu, do ruchu franciszkańskiego.
Ksiądz biskup ma też inną wspólną cechę z papieżem, bo papież lubi sobie też między innymi gotować, a ksiądz biskup chyba w tej kwestii również jest fanem samodzielnego gotowania.
To właściwie wynika z, może nie z przypadkowych wydarzeń, bo ja nie miałem siostry, mama potrzebowała pomocy od czasu, gdy dorastałem. Różne rzeczy wykonywałem, i krowy doiłem, i w kuchni przygotowywałem wodę i pomagałem mamie, ale także w zakonie. U nas ze względu na, im lepsza jest sytuacja duchowa w zakonie, tym jest więcej tego braterstwa. Ja nie mówię demokracji, bo demokracja ma ten odcień polityczny, nie wszystkie demokracje są demokracją, czasem tak się nazywają. Nie tylko nawiązuje do demokracji ludowej, ale także i do demokracji liberalnych, które bardzo łatwo się przemieniają w pewien rodzaj totalitaryzmu. Więc duch braterski, który jest właściwy Ewangelii, duchowi istotny w życiu chrześcijaństwie. I to jest zarówno w Ewangelii, jak jest w listach apostołów, czyli pierwszych interpretatorów, nie tylko głosiciela, ale interpretatorów sposobu życia ewangelicznego, więc myśmy w zakonie, bo święty Bonaventura był kardynałem, przewodniczył między innymi na Soborze Liońskim, ale równocześnie przychodził do kuchni, zmywał.
No właśnie, ale troszkę odeszliśmy od tematu. Jeszcze dzisiaj zdarza się księdzu biskupowi przy kuchni jakąś potrawę pichcić?
A prawie codziennie, bo ja żyję dosyć samodzielnie, także zrozumiałem, że wykonywanie obowiązków, żeby być bardziej do dyspozycji ludzi, powoduje, że nieco trudno się zmieścić w regulaminie, którego domaga się kuchnia. Jak jestem niezależny, to mogę wcześniej czy później sobie przygotować coś do zjedzenia, a także sprawić przyjemność towarzyską, powiedzmy, jeżeli chodzi o tych, którzy mnie odwiedzają.
W czasie pracy w Kurii Generalnej Franciszkanów w Rzymie jako członek papieskiej komisji do spraw Rosji opiekował się ksiądz biskup franciszkanami w krajach Europy Wschodniej. Interesował się również prawosławiem rosyjskim. Jak ocenia ksiądz biskup ten dialog ekumeniczny tutaj na ziemiach zachodnich?
Na ziemiach zachodnich w tej chwili mogę mieć na myśli archidiecezję szczecińsko-kamieńską, bo mniej mi wiadomo o koszalińsko-kołobrzeskiej, wprawdzie tam pracowałem po studiach w franciszkańskiej wspólnocie, która obsługiwała kościół, obecnie katedrę koszalińską. Natomiast u nas nie prowadzimy teologicznego dialogu, ponieważ dotykamy cokolwiek, ponieważ w zasadzie dialog teologiczny się odbywa na poziomie kraju albo całego kościoła. Kwestia, jak się zachowujemy w stosunku do tego dialogu i jakie wyciągamy wnioski. Więc mi się wydaje, że tutaj sytuacja układa się u nas poprawnie. Istnieje oddział Polskiej Rady Ekumenicznej. Urządzamy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Zdarzają się inne spotkania. U karmelitanek w Chojnie współpracujemy z protestantami. Nie tylko w odbudowie tej olbrzymiej świątyni, ale także odbywają się spotkania, przynajmniej jeden raz w roku. Także jeżeli chodzi o relacje takie bezpośrednie, mi się wydaje, że są poprawne pomiędzy Kościołem katolickim, obrządku rzymskim, a tymi innymi kościołami czy wspólnotami chrześcijańskimi, prawosławni, kościół ewangelicko-augsburski, tutaj ksiądz Stefanowski w prawosławnym, tam ksiądz Sławek Sikora. Staramy się, gdy nawet się zwracają jakąś pomoc, nie duchową, nie ściśle kościelną, ale jakąś inną pomoc, załatwienie jakiejś sprawy, także administracyjnej, w układzie miejskim czy państwowym, to ja przynajmniej, gdy miałem na to wpływ, to starałem się dopomóc w takich kwestiach.
Rozmawiamy w mieszkaniu księdza biskupa. Powiedział ksiądz biskup, że w ten sposób też chce pokazać, że coś jednak się zmieniło po przyjęciu tej rezygnacji przez papieża. Nie rozmawiamy w biurze. No ale właśnie, czy będzie czas teraz na odpoczynek, czy jednak tych obowiązków dalej jest bardzo wiele?
Tak jak jakoś mogę przewidywać, to ten rok będzie jeszcze dosyć trudny. Ja nie wiem, czy w ogóle będą inne łagodniejsze, bo z wiekiem trochę słabną siły i dosyć angażuję się w różne sprawy w konferencji episkopatu, jeszcze będę uczestniczył, jesteśmy gośćmi zaproszonymi na stałe do konferencji, ale także mam obowiązek, mianowicie w dalszym ciągu przewodniczę, emeryci mogą być w komisjach lub ja przewodniczę zespołowi do spraw dialogu z Kościołem polsko-katolickim. Obecnie ten czas trzeba poświęcić, ten rok, na dopełnienie tych zobowiązań, które zostały wyznaczone pod koniec ubiegłego roku, wizytacje, bierzmowania. Poza tym dosyć kłopotliwą sprawą jest uporządkowanie archiwum, ponieważ nie miałem nikogo wprost do mojej dyspozycji. Pracujemy nad książką, która z kolei się opiera na różnych notatkach z wielu lat, prawda, zwłaszcza z tych moich podróży do krajów socjalistycznych, więc to wszystko nam pochłania czas.
Czyli o powrocie do zakonu franciszkanów raczej nie ma mowy.
A to jedno drugiego nie wyklucza. Nie jest sprzeczne, prawda? Ja to właśnie myślę, że w duchu tego, co wynika z powołania zakonnego, jeżeli czasem księża czy biskupi wstępowali do zakonu w toku swojej posługi, prawda? Ja sam przyjąłem oczywiście w imieniu generała czy prowincjałów kilku księży do zakonu franciszkańskiego, to myślę, że zgodnie też z duchem prawa kościelnego, które mówi, że biskup zakonnik może także poza domem zakonnym, biskup zakonnik emeryt, poza domem zakonnym obrać sobie miejsce zamieszkania, to znaczy, że jak gdyby na pierwszym miejscu wchodzi w rachubę powrót do wspólnoty zakonnej.
Czyli jednak coś takiego też wchodzi w grę.
Nie można tego wykluczyć, a o tym pamiętać.
Powiedział też ksiądz biskup 3 lata temu, nuncjusz ma niemały wpływ na nominację biskupów pomocniczych. No właśnie, czy widzi ksiądz gdzieś tutaj w otoczeniu, w naszej archidiecezji potencjalnych następców?
No trzeba wszędzie widzieć. Ja nawet tak się odnoszę do księży, że przecież może się tak stać, że on będzie później moim przełożonym jako biskup, prawda?
A może zna już ksiądz tego następcę?
No nie, tego nie znam, bo właśnie to zależy od, jeżeli chodzi o biskupów pomocniczych, to duży wpływ ma biskup diecezjalny. Oczywiście też odpowiednie konferencje episkopatu, później to sito, to takie gardło nuncjusza, prawda, który jest przedstawicielem Stolicy Apostolskiej, bo on przygotowuje bezpośrednio sprawy dla kongregacji do spraw biskupów i też dla Ojca Świętego, także niestety, ale albo stety, każda nominacja przechodzi te etapy.